Dzień dobry. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Witam pana burmistrza, pana wiceburmistrza, panią naszą nową panią skarbnik na dzisiejszym posiedzeniu, wszystkich przybyłych radnych i panią tutaj, która przyszła do nas jako gość na obrady komisji, wspólnych posiedzeniu komisji. Tematami dzisiejszego posiedzenia będą punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 27 kwietnia 2022 roku. Punkt drugi. Zapoznanie się z informacją na temat oceny realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wykonanych przez PGKiM oraz Remondis. Punkt trzeci. Sprawy różne i organizacyjne. Punkt czwarty. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Zapoznanie się z oceną funkcjonowania oświaty w gminie, informacja o stanie przygotowania oświaty do nowego roku szkolnego, struktura organizacji gminnej sieci szkolnej oświaty. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji posiada kworum, jest dwóch radnych na dzisiejszym posiedzeniu, a ogólny skład jest trzech radnych. Dziękuję.
Oświaty. I naszymi tematami posiedzenia będą te same tematy, które wymienił przewodniczący komisji, ale dodatkowo mamy ocenę funkcjonowania oświaty w gminie, informacja o stanie przygotowania oświaty do nowego roku szkolnego, struktura organizacji gminnej sieci szkolnej oświaty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu pierwszego. To jest zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 27 kwietnia 2022. Jest to projekt uchwały numer 1 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Grodźcu w przedszkole publiczne w Grodźcu i utworzenia zespołu szkolno-pedagogicznego imienia Mikołaja Kopernika w Grodźcu. Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, jak tutaj już wielokrotnie zapowiadaliśmy, w trakcie akurat inwestycyjnie jesteśmy w gminie Ozimek przy budowie przedszkola publicznego w Grodźcu. W ramach obecnej sytuacji prawnej mieści się szkoła w Grodźcu przy ulicy Tartacznej. Dobudowywujemy obecnie przedszkole publiczne w Grodźcu i zamiarem organu prowadzącego od samego początku było, aby nie tworzyć dodatkowej placówki z całym pionem administracyjnym, a przekształcić istniejące szkołę w zespół szkolno-przedszkolny. I w projekcie uchwały w druku numer 1 otrzymali radni uchwałę, w której przekształcamy oddziały przedszkolne, które dzisiaj funkcjonują przy szkole podstawowej Mikołaja Kopernika w Grodźcu, przekształcają w przedszkole, a następnie chcemy utworzyć zespół szkolno-przedszkolny. W tym celu przedstawiamy państwu w załączniku numer 1 akt założycielski przedszkola publicznego w Grodźcu, w załączniku numer 2 akt założycielski zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Mikołaja Kopernika w Grodźcu, kolejno załącznik numer 3 to jest statut przedszkola i w załączniku numer 4 jest to statut zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Mikołaja Kopernika w Grodźcu, czyli ten finalny już obiekt, placówkę, która tak naprawdę będzie jakby sumą istniejącej szkoły i dobudowanego przedszkola. Tak na poziomie administracyjnym jest to bardzo czysto techniczny projekt uchwały. Stwarza on zespół szkolno-przedszkolny, który przede wszystkim tworzy jedną jednostkę administracyjną. Jeżeli są jakieś pytania co do zawartości statutów lub aktów, jestem do dyspozycji.
Dziękuję panie burmistrzu. Proszę radny biskup.
To ja dobrze rozumiem, panie burmistrzu, to 1 września bieżącego roku mieszkańcy Grodźca już będą zapisywać dzieci do przedszkola w Grodźcu, a nie w Ozimku i w innych miejscowościach, tak?
Dziękuję. Już teraz podczas rekrutacji 2022-2023 wszystkie dzieci, które się rekrutowały do oddziału przedszkolnego, zostaną przyjęte do zespołu szkolno-przedszkolnego z chwilą, kiedy państwo przyjmą ten akt prawny uchwały. Natomiast nie tylko dzieci z Grodźca, ale również z Michusa, z Chobia i z Kuziorów, czyli cały ten okręg, bo tutaj także tworząc zespół szkolno-przedszkolny, tworzymy także jakby zakres tego obszaru i tym obszarem będzie Chobie, Mnichus, Kuziory, Grodziec.
Chciałem, panie burmistrzu, zapytać, czy budowa tego przedszkola przy tak drożejących cenach na rynku nie jest zagrożona, czy jak to pod tym kątem wygląda i ile tam będzie mogło być dzieci w tym oddziale przedszkolnym i na chwilę obecną, czy według rozeznania, czy wszystkie miejsca będą zapełnione, czy jeszcze mogą z innych miejscowości, na przykład sąsiednich gmin, czy coś takiego tam dzieci uczęszczać? Proszę.
W części tych danych, które u nas już się znalazły, podczas rekrutacji do przedszkola w Grodzcu zrekrutowało się 36 chętnych. W tej chwili akurat, tak jak tutaj wspominaliśmy, trwają prace budowlane w sposób niezagrożony i wyprzedzający w ogóle harmonogramy i tutaj kosztorysowo nie mamy powodów myśleć, że przyjęte cennikowo w przetargu wartości są w jakikolwiek sposób podważone przez wykonawcę. Wykonawca wykona obiekt w terminie, myślę, że z wszystkimi możliwymi odbiorami i 1 września, tak jak tutaj radny Marceli wspomniał, jesteśmy gotowi na przyjęcie tych dzieci do przedszkoli. W obecnym liczbie będzie to 36 uczniów.
Dziękuję. Tu jeszcze mam takie techniczną sprawę. Jest to w rozdziale rozdział 4, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w punkcie punkt drugi, bo to jest tak, 5, 6, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy. Tu jest 1 rodziców dziecka, 2 dyrektora. Później znowu się zrobił punkt 2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana w trakcie bieżącej
nie
pracy.
Nie wyrzutowano to z drugiej strony, ale tutaj jest punkt 5 warsztatów, punkt 6 szkole, punkt 7 pole.
I tutaj to jest wszystko takie rozje...
Wszystko jest dosunięte do prawej strony, faktycznie to edycji jeszcze, ale w treści
No. Nie, no właśnie mówię,
w całej zawartości tego punktu drugiego oczywiście zostało tutaj warsztatowo wszystko przesunięte do prawej strony, ale potwierdzam, że co do zapisów jest poprawnie, czyli punkt 6 brzmi warsztatów, punkt 6 szkoleń, punkt 7 porad i konsultacji, punkt 1 zajęć rozwijających uzdolnienia. Niestety tutaj faktycznie wszystkie te spacje powinny być przesunięte w lewo.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze? Proszę, pani radna Musiał.
Ja chciałam zapytać, czy w takiej formie, w takiej nazwie ta jednostka będzie funkcjonowała już zawsze, czy jeśli powstanie budynek jako odrębny obiekt, to wtedy przedszkole będzie jako odrębną jednostką, czy dalej będzie jako zespół szkolno-przedszkolny, przedszkolno-szkolny?
Więc w przypadku akurat gminy Ozimek będzie to jedyny zespół szkolno-przedszkolny i taka nazwa zostanie już na stałe. Czyli mamy 6 placówek przedszkolnych, mamy obecnie 8 placówek szkolnych. Od 1 września zredukujemy do 7 placówek szkolnych. Będzie 7 placówek szkolnych, 6 placówek przedszkolnych i 1 zespół szkolno-przedszkolny. Czyli tak naprawdę gatunkowo będzie to już na stałe nowa zmieniona wersja w gminie Ozimek.
Dziękuję.
To mam takie jeszcze pytanie. To w całej tej administracji, czy będzie odrębny zastępca dyrektora, który będzie pełnił, zajmował się przedszkolem, tak?
W całej administracji nie będzie zastępcy dyrektora. Będzie nowy konkurs na dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego i on odbędzie się w najbliższym czasie. Pani dyrektor obecna szkoły, pani Dorota Mrozek, dzisiaj ma powierzenie funkcji dyrektora, który został dokonany w poprzednim roku od 1 września do 31 sierpnia i od 1 września w zespole szkolno-przedszkolnym nastąpi konkurs i na tym konkursie zostanie wyłoniony dyrektor takiego zespołu. Bez potrzeby dotrudniania tam kogokolwiek. Wszystkie osoby pracujące dzisiaj w oddziale przedszkolnym znajdą zatrudnienie w przedszkolu w Grodzcu.
Także panie burmistrzu, administracyjnie, jeżeli chodzi o obsadę administracyjną, się nie zmieni, osobościowo zostaje tak jak było. No ja wiem, ja rozumiem, że pani dyrektor, a czy pani dyrektor będzie uczestniczyć w konkursie, nie wiadomo.
Podejrzewam, że pani dyrektor uczestniczyć będzie w konkursie, takie wstępne miałem zapowiedzi, natomiast no z dwóch, znaczy inaczej, z budynku, obok budynku szkoły pojawi się budynek przedszkola, łącząc jakby administracyjnie te dwa budynki, będzie to zespół szkolno-przedszkolny z jednym dyrektorem, z taką samą grupą pracowników, która do tej pory jakby obsługiwała oddziały przedszkolne, bo tam także w oddziale w Grodźcu uczyły się w dwóch oddziałach dzieci przedszkolne, więc jakby skład osobowy tych pracowników administracyjnych zostaje bez zmian.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 1? Kto jest za? Dwa głosy za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 1? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 2. To jest w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie gminy Ozimek do klastra energii pod nazwą Czysta Energia dla Ozimka. Dziękuję. Proszę, pan wiceburmistrz.
Szanowni radni, wiemy, że za kilka miesięcy będą uruchomione ogromne środki z KPO, czyli z Krajowego Programu Odbudowy, i z RPO, Regionalnego Programu Operacyjnego, i tam już teraz byśmy doczytali, że w obydwóch przypadkach beneficjentem, głównym beneficjentem tych środków tak zwanych energetycznych będą klastry energii. I klastry energii to jest taki twór, który powstaje w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej. Na tą chwilę nigdzie nie jest zarejestrowany w sądzie. Jest to twór, który zrzesza sobą jednostki samorządu terytorialnego i firmy działające na terenie gminy czy kilku gmin. Niestety klaster energii ma ograniczenie, może być tylko 5 gmin z danego powiatu, bo tutaj chęć do naszego klastra również wstąpienia zgłaszały gminy Zębowice i Kolonowskie. Na razie przy obecnym brzmieniu ustawy o OZE nie możemy ich przyjąć i chcemy założyć klaster energii na początku składający się z 3 podmiotów, to znaczy z gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, z naszej firmy komunalnej PGKiM i z tak zwanego koordynatora. Koordynatorem żeśmy wybrali firmę Klastry Energii Spółka z o.o. z Mikołowa. Ta firma spośród kilku przedstawiła nam najlepszą ofertę, mianowicie żadnych środków nie chce za przygotowanie bilansów, audytów, za obsługę prawną, nie chce od nas żadnych środków, tylko w przyszłości chce, aby oni mogli czerpać środki z tak zwanych środków pomocowych unijnych, tych kosztów pośrednich, i w przyszłości mieć prowizję w zaoszczędzonej opłacie dystrybucyjnej. Nie w opłacie dystrybucyjnej jako takiej, tylko w tej zaoszczędzonej opłacie dystrybucyjnej. I tak jak już powiedziałem wcześniej, jeżeli my nie będziemy mieli takiego podmiotu działającego minimum 6 miesięcy, to nie będziemy mogli wystartować formalnie w konkursach do KPO i do RPO. Dlatego tu prosimy radnych o pozytywne zaopiniowanie projektu tej uchwały.
Dziękuję. Proszę, radny biskup.
Panie burmistrze, tak może troszeczkę obok tego tematu, ale pan burmistrz to jest takim optymistą, bo pan ma takie dokładne informacje, jeśli chodzi o środki z KPO, bo na razie jesteśmy cały czas w sporze, a tutaj taki news, że tak powiem, czyli pan burmistrz coś więcej wie, że tak powiem. No, dziękuję.
Proszę państwa, ja tu nie chcę uprawiać polityki, niestety radny biskup ma rację, środki z KPO są w Polsce przyznane, ale zablokowane, ponieważ Izba Dyscyplinarna, która istnieje przy Sądzie Najwyższym, nie pozwala na skonsumowanie tych środków. No ja wierzę, że teraz są w Sejmie procedowane 3 projekty dotyczące Izby Dyscyplinarnej i mam nadzieję, że będzie taki przeprocedowany projekt, który pozwoli te środki odblokować. No co ja mogę powiedzieć? Tutaj my jesteśmy małą gminą. Wydaje mi się, że tutaj nie możemy polityki uprawiać, ale z drugiej strony nie możemy sobie zamykać furtki do skorzystania z tych środków, szczególnie, że ta umowa, ten klaster, założenie tego klastra nic nas nie kosztuje.
No, dziękuję bardzo panie wiceburmistrzu za wytłumaczenie. Tak jak pan powiedział, przygotowani zawsze musimy być. Pieniądze będą uwolnione, także nie możemy spać, tylko działać. No. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, nie widzę. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Kto jest za? Dwa głosy za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję.
I Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. Trzy głosy za. Może ja jeszcze dodam, bo nie wiem, czy to było zgłoszone na początku, że trzech członków komisji jest obecnych na dzisiejszym posiedzeniu.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 3. To jest w sprawie uchylenia uchwały numer 29 łamanej przez 197 łamanej przez 96 Rady Miejskiej w Ozinku z dnia 16 września 1996 roku w sprawie przekazania do korzystania sołectwu Krasiejów składników mienia komunalnego. Proszę panie wiceburmistrzu.
Postaram się krótko. Ustawa nas obliguje do tego, abyśmy zrobili tak zwany porządek prawny z naszymi obiektami. Jednym z takich obiektów jest obiekt starej szkoły w Krasiejowie wraz z terenami przyległymi. Tam bodajże są 23 ary. Tak, 23 ary. I w 96 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej przekazaliśmy to sołectwu Krasiejów, a my teraz wracamy z tym składnikiem majątku do mienia gminnego.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 3? Kto jest za? Dwa głosy za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 3? Proszę o podniesienie ręki. Trzy głosy za. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 4. To jest w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego.
Nie musimy tego pracować.
Aha, no to.
To wyjaśnię.
Aha, dobrze.
Nie musimy pracować.
No to dobrze. Przechodzimy teraz, jeżeli taką mamy informację od pana wiceburmistrza. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 5. To jest w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 14 położonego przy ulicy Księdza Kałuży 2F w Ozimku w trybie przetargowym. Proszę panie wiceburmistrzu.
Lokatorka, która mieszkała w tym mieszkaniu na ulicy Księdza Kałuży, zmarła, nie miała spadkobierców. To mieszkanie przeszło na rzecz gminy i zgodnie z bodajże 3 lata temu przyjętą uchwałą dotyczącą polityki mieszkaniowej pojedyncze mieszkania w wspólnotach w różnych obiektach w Ozimku chcemy sprzedać i to mieszkanie jest to obiekt pojedynczy na ostatnim piętrze i wydaje nam się, że zasadne było go, by go sprzedać i to teraz trudną sytuację budżetową poprawić. Oczywiście sprzedajemy w trybie przetargowym bez żadnych ulg.
Nie, to było mieszkanie spółdzielcze, dlatego mam pytanie, w jaki sposób to się stało, że gmina to przejmuje?
My staliśmy się na podstawie postanowienia sądu. Mhm. Tak.
Nie no, bo pytam, bo w tym bloku kiedyś mieszkałem, dlatego jestem zdziwiony, cały blok spółdzielczy i nagle teraz.
Nie, ale nie ma spadkobierców, to gmina nie ma pierwszej próby tak. Przyjęcia.
Aha.
Jest prawo bankowe z 2016 roku, które mówi na tym, jak...
Można włączyć?
Jest 2016 roku wyszła ustawa o prawie bankowym i na przykład jeśli są środki, ktoś umrze, jakiś lokator i są środki na rachunku, przykładowo 100 tysięcy, wtedy bank po pół roku, jeśli nie ma żadnych ruchów na tym koncie, ma obowiązek powiadomić gminę o środkach na rachunku bankowych i gmina, jeśli nie ma spadkobierców, ona musi dojść do tego, to stara się o te środki dla gminy, na poczet gminy. Takie prawo. Tak samo dotyczy nieruchomości wszystkiego.
I tak samo mieliśmy miesiąc temu w Antoniowie.
No.
Mieliśmy tak samo.
To jest od niedawna, nie? Ale przynajmniej tak to wygląda. No,
czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Kto jest za? Dwa głosy za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. Trzy głosy za. Jednogłośnie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 6. To jest w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Proszę, pani skarbnik.
Zmiana budżetu polegała na tym, na wprowadzeniu przede wszystkim dochodów i wydatków po jednej i drugiej stronie dla zbilansowania tego budżetu. I wprowadzamy w tej chwili dwie dotacje. Kwotę 20 tysięcy złotych w zakresie inicjatywy marszałkowskiej, inicjatywy sołeckiej na realizację zadań bieżących w czterech sołectwach: Krzyżowa Dolina, Grodziec, Wschodnia i Krasiejów. Nowa Wschodnia, tak, przepraszam. I kwotę dotacji 662 393 złote 81 zł z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na rewitalizację obiektów sportowych w gminie Oźmyk. Po stronie dochodów bieżących dokonujemy zmiany w sołectwie, z funduszu sołeckiego Grodziec, gdzie zdjęte są trzy zadania na kwotę 26 tysięcy i w zamian za to utworzone są nowe zadania, dwa nowe zadania w tej samej kwocie. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, w wydatkach majątkowych wprowadzamy. W związku z tym, że w przedszkolu dziecięcy dworek nie było rekrutacji dzieci w przedszkolu i tam była zaplanowana kwota 180 tysięcy, zdejmujemy 150 tysięcy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w szkole w Krasiejowie i w przedszkolu w Krasiejowie, na remont dachu, na wymianę dachu w szkole podstawowej w Krasiejowie i adaptację tarasu w przedszkolu publicznym w Krasiejowie. Oprócz tego również w związku z rezygnacją realizacji zadania w zakresie zakupu wozu bojowego OSP Antoniów też zdejmujemy tą kwotę i przeznaczamy 200 tysięcy na rewitalizację do tej dotacji, którą żeśmy otrzymali na rewitalizację obiektów sportowych i 150 tysięcy na zabezpieczenie własnych środków na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pustków, ponieważ po wstępnej weryfikacji i pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie na to zadanie otrzymamy dotacji jeszcze 77 tysięcy. I to tyle zmian. No, szczegóły są w uzasadnieniu.
Dziękuję bardzo. Tam jeszcze widziałem chyba dotację na samochód dla policji, nie?
I to z dworku, gdzieśmy zdjęli pieniążki, mamy dotacje dofinansowane do samochodu policyjnego, policji do komisariatu w Ozimku 15 tysięcy. Policja zwróciła się z pismą, ponieważ samorządy, nie tylko gmina Ozimek, ale jeszcze oprócz nas trzy samorządy też będą dofinansowały zakup tego samochodu.
Dziękuję za wyjaśnienia. Proszę, radny biskup.
Takie mam pytanie, czy można wiedzieć, co było przyczyną, że nie odbyła się rekrutacja do tego przedszkola dziecięcy Dworek i drugie, a co było przyczyną, że tego wozu, czy OSP Antoniów rezygnuje z zakupu?
Proszę, panie burmistrzu.
Kiedy rozmawialiśmy tutaj z podmiotem niepublicznym w sprawie otwarcia opieki i przedszkolnej, i żłobkowej, wcześniej już właściciele sygnalizowali, że rozpoczynają tą działalność od opieki żłobkowej, ona jest już zagwarantowana, bardzo duże zainteresowanie, natomiast przewidują dopiero w drugiej części swojej działalności rozpoczęcie tej opieki przedszkolnej, więc na razie nie zamykamy się przed tym, zostawiamy tam sobie środki na drugą część roku, gdyby się od 1 września pojawiła taka potrzeba, to zostaje tam zabezpieczone 30 tysięcy jeszcze na nowy rok szkolny. Natomiast nie zostały do tej chwili przeprowadzona żadna rekrutacja do działów przedszkolnych. My także wiemy, że na obszarze gminy Ozimek mamy odpowiednią ilość przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i w 100% jakby wszystkie te oddziały zostały zapewnione. Chociażby na przykład taki bardzo popularny oddział przedszkolny przy szkole numer 3 na 50 wolnych miejsc zapewniło się 49, więc praktycznie jesteśmy na takim poziomie, że opiekę przedszkolną jesteśmy w stanie zagwarantować na terenie gminy Ozimek bez większych ograniczeń i dzisiaj prawdopodobnie niepubliczny oddział będzie chciał tutaj jakby może bardziej jeszcze rozszerzyć swoją ofertę żłobkową, bo taka jest tam już w bardzo dobrym zainteresowaniu i oczywiście przy okazji obecności dzisiaj tutaj osób z Ukrainy jest tutaj dosyć duże zapotrzebowanie również na opiekę żłobkową, więc być może w tym kierunku dworek się będzie rozwijał. Co do drugiego pytania, otrzymaliśmy negatywną ocenę przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską wniosku, który został złożony przez naszą jednostkę OSP Antoniów. W końcu roku wewnętrznie na poziomie województwa została dokonana, powiedzmy, zapadła decyzja o podziale środków na dofinansowanie do zakupu wozów bojowych i jaką informację dostaliśmy szczątkową, okazuje się, że najniższa kwota dotacji z gminy, której zostało przydzielone środki, to 430 tysięcy złotych. I w ostatnim roku jakby sama Komenda Wojewódzka zadecydowała o przydziale środków proporcjonalnie do środków, które przypisane miały w swoich budżetach gminy. Więc im niższa dotacja w danej gminie, tym po prostu mniejsze szanse na uzyskanie takiego dofinansowania na wóz bojowy. OSP Antoniów miał zabezpieczone 350 tysięcy i tak jakby rankingowo nie został wzięty pod uwagę.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Kto jest za? Dwa głosy za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie 3 głosy za.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 7. To jest w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę, pani skarbnik.
Otóż wieloletnia prognoza finansowa tym razem polegała jedynie na dostosowaniu dochodów i wydatków do zmian, jakie żeśmy dokonali. Nie było zwiększenia żadnych przychodów, dlatego nie miało to wpływu na wynik. Ale chciałam zaznaczyć, bo patrząc na wieloletnią prognozę finansową, to jest prognoza opracowana do roku 2030. W związku z tą sytuacją, jaka jest w tej chwili już zaczyna panować, wzrost cen na rynku, wzrost stóp procentowych, energii, gazu i w ogóle kosztów, no już widzimy, jak ceny rosną w górę, że ta wieloletnia prognoza finansowa zaczyna być złudna. Bardzo może być złudna i musimy po prostu analizować wszystkie wydatki budżetowe skrupulatnie i skrupulatnie patrzeć na celowość wydatków, na zasadność wydatków, bo na wydatki bieżące muszą być pieniądze, na wynagrodzenia dla oświaty, dla pracowników, na bieżące utrzymanie, wszystkich jednostek dla zachowania no, ciągłości działania w ogóle gminy. Także no, zapowiadają się nieciekawe lata. I to wszystko.
Dziękuję. Też to samo zauważam, co pani skarbnik, widząc, co się dzieje na rynku i w budżetach domowych.
Ja może jeszcze powiem przykład, prosty przykład. W listopadzie otrzymaliśmy do zapłaty, bo płacimy odsetki z tytułu obligacji stosowany WIBOR 6-miesięczny. I jak dom maklerski przysyła zawiadomienie, potwierdzenie oprocentowania do zapłaty odsetek, podaje kwotę do zapłaty i podaje przyszłą I może powiem przykład od kwoty. I właśnie chciałam dokończyć, że od kwoty, na przykład oprocentowanie tak rośnie, jak nam podają kwotę do zapłaty, podali w listopadzie, że od 3 milionów płaciliśmy 30 tysięcy, 29 tysięcy odsetek co pół roku, tak teraz przyszłe świadczenie będzie wynosić, proszę zgadnąć ile, 81 tysięcy.
Obsługa długu.
Obsługa długu.
Wydatki bieżące.
To są wydatki bieżące, a wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących. Jest ta reguła artykuł 242 ustawy. Nie wiem, co oni zrobią. Coś trzeba... Wydatki bieżące po prostu rosną tak szalenie, strasznie, a dochody, no, dochody nasze to są podatki, nic więcej. Teraz gospodarka odpadami. Cały czas dopłacamy.
Dziękuję. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Ja nawiążę do tego, co powiedział radny biskup, do polityki warszawskiej. Proszę państwa, od 72 dni w Polsce nie ma ministra finansów i nie ma chętnego. Ministrem finansów obecnie jest premier Morawiecki. Usilnie szukany jest człowiek, który tą tekę obejmie i nie ma chętnych. Takie są złe w Polsce i w Europie też wskaźniki makroekonomiczne.
Pan burmistrz, tak jak pan burmistrz powiedział, nie wchodzimy w głęboką politykę, ale ten minister finansów był tylko na papierze, także czy on jest, czy go nie ma, także według mnie, no może tańszy rząd jest z tego powodu, bo go nie ma, bo on też by nic nie zrobił. Dobrze, czy są jakieś jeszcze pytania, bo za głęboko wchodzimy, w Warszawkę wjeżdżamy, także za daleko. Dobrze, czy są jakieś pytania jeszcze w projekcie uchwały zawartego w druku numer 7? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 7? Kto jest za? Dwa głosy za. Jednogłośnie, dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 7? Proszę o podniesienie ręki. Trzy głosy, dwa. Dziękuję, jednogłośnie.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 8. To jest w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości przez gminę Ozimek. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Szanowni radni, w wyniku rozmów z 2019 roku tutaj z burmistrzem Wieszołkiem i z panem Henrykiem Lakwą, starostą opolskim, ustaliliśmy, że działka, która jest przed dworcem PKP, tak, tam gdzie jest ten parking i obecnie, gdzie mamy te nasze centrum przesiadkowe, że ona nieodpłatnie zostanie przekazana gminie Ozimek i my na tej działce chcemy zbudować taką małą stację Park Bike and Ride, dokładnie 20 stojaków rowerowych pod Wiatą, zrobić od kilku do kilkunastu miejsc parkingowych i może docelowo zrobimy tam jeszcze na przykład stację do ładowania pojazdów z pieniędzy unijnych i jeżeli ruszą w przyszłości środki z RPO, z KPO, tu już teraz nie będziemy wchodzili na głęboką politykę, to abyśmy mogli aplikować o te środki na centrum przesiadkowe, musimy być właścicielami działki, parkingu przed dworcem i dworca. W styczniu Rada Powiatu Opolskiego podjęła tą samą uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu tej działki nam i teraz prosimy radnych, abyśmy zgodzili się na przyjęcie tej nieruchomości. Nieruchomość ta została w 2021 roku wyodrębniona geodezyjnie z tej dużej działki drogowej.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Kto jest za? Dwa głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 8? Proszę o podniesienie ręki. Trzy głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy punkt pierwszy naszego dzisiejszego posiedzenia. Przechodzimy do punktu drugiego. To jest zapoznanie się z informacją na temat oceny realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wykonanych przez PGKiM oraz Remondis. Tak, tak. Czy komisja zapoznały się? Zapoznały się. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Są to sprawy różne i organizacyjne. Mamy tutaj gościa, który chciałby w punkcie trzecim w sprawach różnych. Proszę, daję pani głos. Tak, bo my mamy jako zapoznanie.
Ja chciałam tylko pociągnąć temat, który rozpoczęłam. 4 marca w trakcie trwania rekrutacji dzieci z obwodu do szkół podstawowych wysłałam pismo, ponieważ zauważyłam, że uchwała, mimo że jest z 2019 roku, jednak znaczy ta stanowiąca, zmieniająca właściwie obwody szkół w gminie Ozimek, skupiła się tylko i wyłącznie na podziale między szkoły 1 i 3 na terenie samego Ozimka, natomiast nie objęła sąsiednich miejscowości. I zwróciłam uwagę, że mimo, że mamy 600 metrów w linii prostej, no właściwie no, piechotą to jest 5-6 minut. Moje dziecko jest obwodowo, należy do szkoły w Krasiejowie, do której mamy 4,5 kilometra. Do trzech innych szkół w gminie Ozimek mam jakby bliżej niż do szkoły obwodowej. No i tutaj na spotkaniu z burmistrzem, burmistrz powiedział, że potrzebna byłaby jakaś petycja ze strony mieszkańców, w związku z tym jakby chciałam pociągnąć temat, żeby to zmienić. Natomiast już mojego, na to, czy moje dziecko się dostanie, czy nie, niestety te działania nie będą miały wpływu, ponieważ rekrutacja się odbyła, dziecko się nie dostało. Może gdzieś będą jeszcze jakieś działania podjęte, które sprawią, że nie będę musiała wozić tak, dziecka do szkoły obwodowej. Natomiast no mówię, no chciałabym, powstaje nowe osiedle tak, za moją ulicą, osiedle Dębowe i też nie sądzę, żeby rodzice, dzieci, które tam będą mieszkały, chcieli wozić dzieci do szkoły obwodowej do Krasiejowa, która znajduje się, tak jak mówię, ponad 4 kilometry dalej niż tutaj piechotą do szkoły numer 3. No i to wszystko właściwie.
Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu.
Ja chciałbym radnym jeszcze może trochę dołożyć jeszcze informacji. Tutaj akurat mieszkanka Krasiejowa faktycznie jest na granicy właściwie z miejscowością Ozimek. Tak jak tutaj już też rozmawialiśmy, to w kilku miejscach nasza miejscowość jest bardzo zbita, bardzo zagęszczona, jest na małej powierzchni bardzo duża ilość osób zamieszkujących. I w związku z takim rozrostem także Ozimka w kierunku właśnie Krasiejowa, myślę, że nie wiem, czy ten temat wniosku, petycji dużej części rodziców trafi bezpośrednio do nas, do urzędu, ale niezależnie pewnie od tego, na sesję majową chcielibyśmy przedstawić radnym propozycję podziału nowych obwodów. I w tej pierwszej części myślę, że na pewno zainteresujemy się też kwestią mieszkańców, którzy są nawet dalej zlokalizowani, bo tam w okolicy ulicy Dębowej jest jeszcze Wrzosowa, jest jeszcze ulica Młyńska, jest całe Zamoście, które zanim jeszcze, ulica Sosnowa, więc zanim jeszcze dochodzi do takiego zjazdu w kierunku właściwego Krasiejowa, to ta część przy działkach ogrodniczych, ona troszeczkę bliżej jest jakby, no, związana z miejscowością Ozimek. Myślę, że tu będzie pewnie to szersza możliwość dyskusji dla radnych, na ile ten podział jest logiczny, tak jak tutaj mieszkanka zwraca uwagę, on jest jak najbardziej logiczny i oczekiwany nawet, abyśmy o tym pomyśleli wcześniej. W tej chwili akurat na pewno ze względu na to, że rekrutacje i harmonogramy i obwody wszystkie przyświecały już nam w okolicy stycznia, kiedy rozpoczynaliśmy. W tej chwili możemy tylko naprawiać system, tak jak tutaj zwróciliśmy uwagę, że jest jeszcze szansa pewnego rodzaju poprawek, jeżeli chodzi o przyjęcie do szkoły numer 3, ale one będą tylko w części rodziców satysfakcjonować, bo na 17 rodziców, którzy jakby nie dostali się do trójki, podejrzewam, że dla już teraz dla 17, to myślę, że dla 12 jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie jeszcze i to jest ten maks, ale część rodziców na pewno nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań wszystkich. Na pewno tym zmianom obwodów pomożemy części rodziców, którzy są dzisiaj w sąsiedztwie Ozimka. Do kompetencji radnych będzie należało określenie tej granicy, wyróżnienie tych ulic i według waszego uznania i takiego nowego zdefiniowania tych obwodów będziemy mogli przystąpić do rekrutacji w przyszłym roku. Ponadto pewnie będziemy mogli po przyjęciu dzisiejszej uchwały czy pozytywnym zaopiniowaniu, będziemy również mogli nanieść w obwodach zespół szkolno-przedszkolny w Grodzcu, który także swoimi zakresami będzie już na nowo wprowadzał listę szkół i przedszkoli, które są obecne na terenie gminy Ozimek.
Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, tak uzupełnić, żeby mieliście Państwo, że tak powiem, pełny zakres informacji. Moje, jakby, jeśli chodzi o punktację, bo jakby moje dziecko miało dodatkowe punkty za to, że jest to placówka najbliższa miejscu zamieszkania, że jest to placówka, która mieści się po drodze do miejsca pracy, że jest tam, że tak powiem, siostra, czy znaczy rodzeństwo, że moja mama też mieszka najbliżej tej placówki i mimo wszystko jakby nie dostało się, to znaczy się, to, że on się nie dostał do tej szkoły, dezorganizuje zupełnie nasze życie. To znaczy się, po prostu mąż pracuje, mieszkamy na Dębowej w Ozimku, tak? Pracuje, mąż pracuje w Prolichcie, mama mieszka ze mną na ulicy Dębowej, natomiast szkoła dziecka jest w zupełnie innym kierunku, tak? Gdzie, mówię, i siostra mogłaby go odprowadzać, czy tam mógłby chodzić z siostrą. Także jakby to trzeba też jakby nie tylko myśleć o tych obwodach, ale jakby też o jakiejś punktacji, o tym, Może jakby nawet nie te obwody, żeby były najważniejsze, tylko jakiś minimalny punkt. Bo nawet jeżeli ja bym nie mieszkała na tej Dębowej, to tylko gdzieś, nie wiem, powiedzmy dalej, to tak czy tak zdezorganizowałoby zupełnie życie całej rodziny, bo szkoła jest w zupełnie innym kierunku niż na przykład my pracujemy, gdzie chodzi rodzeństwo i tak dalej, tak? Także myślę, że tutaj nad tym też trzeba byłoby się zastanowić. Czy jakoś po prostu nie zmienić tego, nie?
Dziękuję. Powiem szczerze, że bardzo Panią wspieram, bo rozumiem to, że jeżeli ma Pani 600 metrów do szkoły, a 4,5 kilometra jest to duża różnica. Moje dzieci też chodziły do szkoły i też w jakieś życie rodzinne też się wiązało z tymi dziećmi, gdzie też mi pasowało, te dzieci poszły do szkoły. Powiem tak, że tak jak tutaj pani powiedziała i pan burmistrz, rozwija się tam ten rejon, też tam są dzieci, też ludzie kupowali te mieszkania po to, bo mi popatrzyli na to, że pójdzie dziecko do szkoły numer 3, a nie do szkoły w Krasiowie. Także mówię, panie burmistrzu, tak jak pan burmistrz powiedział, trzeba nad tym się pochylić, zastanowić i w rozsądny sposób to... No i myślę, tak jak tutaj pan burmistrz powiedział, co z 17, 12 można jeszcze przygarnąć, tak? Mówię, panie burmistrzu, z 17 dzieci, 12 można jeszcze tutaj do tej trójki...
Jest po prostu bufor w przyjęciu rekrutacyjnym.
Dobrze, dziękuję. Proszę, radna Musiał.
Ale te 12 dzieci ma przyjąć jeszcze trójka, czy to jest, tak? Czy to się kojarzy z czterema klasami pierwszymi?
Ostateczna decyzja już zapadła, 3 maksymalnie oddziały będą w SP3, natomiast one dzisiaj nie są obsadzone w 100%, przyjęto 21 uczniów na 25. Ten bufor jest zostawiony ze względu na różne osoby obwodowe, które się nie zgłosiły w rekrutacji i system tak musiał zadziałać po prostu, że jeżeli nie zmieścił tych dzieci obwodowych podczas rekrutacji, to tym szkoła ma obowiązek zapewnić obowiązek jako pierwszym i dlatego także nie wszyscy rodzice jakby z tej listy oczekującej już się dostali. Do 31 sierpnia gwarantujemy jeszcze, że ta dwunastka dołączy do SP3 w trzech oddziałach.
Dziękuję. Proszę, radny biskup.
Panie burmistrzu, takie techniczne pytanie przyszłościowe w tej materii. Bo jak wiadomo, tam jest budowane to osiedle Dębowa. Jeżeli będziemy pracować nad powiększeniem, przesunięciem tych okręgów, to weźmiemy pod uwagę to nowe osiedle i czy nie zachodzi takie pytanie, czy ci mieszkańcy, którzy się wprowadzą, będą chcieli tak samo właśnie sobie rościć do przyjęcia dzieci do szkoły numer 3. Tutaj zachodzi też taka ciekawostka. Dziękuję.
I właśnie dlatego tutaj akurat nasza mieszkanka jakby zauważyła na samym początku, że pierwszą moją sugestią było zbudowanie petycji. Dlatego, że no, tak troszeczkę w samorządzie i w sołectwach żyjemy, że realizujemy potrzeby zbiorowe i jeżeli otrzymamy jako gmina potrzebę zbiorową, czyli w formie petycji, to przekona i państwa radnych i pewnie uzasadni wszystkim innym mieszkańcom, którzy tam zaczną się jakby już budować i zamieszkiwać, że taka była wola dużej grupy mieszkańców z tych ulic. Uważam, że to jest zasadne przy wielu takich aspektach społecznych, że jeżeli realizuje, powiedzmy, pismo, wniosek, czy podpisuje go zbiorowość, grupa, no to także i państwo radni są przekonani co do zasadności tych zmian. I dlatego mówię, trochę trudniej reagować zawsze na pojedynczy wniosek, co do którego mamy zrozumienie. Natomiast biorąc pod uwagę jakby tą drugą stronę medalu, musimy także patrzeć o tym, żeby jednak takim wnioskiem podparła się duża grupa mieszkańców. I wtedy państwo radni także mają świadomość tego, że w imieniu tej zbiorowej potrzeby występują.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych? To ja mam jeszcze, panie burmistrzu, takie zapytanie w sprawie uchodźców. Jaka jest liczba uchodźców na naszym rejonie, w naszej gminie? Ile dzieci do szkoły chodzi, ile do przedszkola? Czy mamy jakieś takie informacje?
Czy ta sytuacja znacząco jakby nie ulega zmianie? Czyli dynamika tych zdarzeń jest bardzo niewielka. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ponad 500 osób zgłosiło się już do nas, do urzędu w sprawie nadania numeru PESEL, ale do Ozimka trafiają bardzo często osoby spoza gminy Ozimek, Ukraińcy, którzy są rozlokowani w różnych gminach sąsiednich, a nawet w mieście Opole i tutaj kierują się dobrym zdaniem o tym, jak obsługiwani są, zaplanowani i uporządkowany sposób te wnioski są realizowane. W naszych jednostkach szkolnych ja do tej pory doliczyłem 50 dzieci, która jest rozlokowana chyba w 4 tylko placówkach. Największa ilość to SP3 i SP1. Kilka osób jeszcze jest w Szczyżyku i w Antoniowie. I dlatego jakby nie ma dynamiki, jeżeli chodzi o ostatnie 2 tygodnie, 4 tygodnie, praktycznie tak jak wydarzyły się do końca, od połowy właściwie marca, ta dynamika się praktycznie już tutaj nie zmienia u nas. Jesteśmy bardzo dobrze, tak jak wspomniałem, postrzegani, jeżeli chodzi o nadawanie numeru PESEL. Nieznacznie przybywa ilość wniosków mieszkańców o świadczenie pieniężne, z którego gmina ma obowiązek przeprowadzić kontrolę i zweryfikować sytuację, która się znajduje w tym momencie w naszym regionie i w domach, w których oni przebywają. Także już po nadaniu numeru PESEL jesteśmy w stanie otrzymać, czy byliśmy w stanie otrzymać ponad 300 wniosków o zasiłek 300+. I on będzie tutaj takim jakby decydującą liczbą, w jakim rozmiarze taką grupę tutaj jakby mieszkańców możemy sobie zaliczyć. Natomiast z perspektywy już jakby tych kolejnych świadczeń, następne zasiłki 500+ będą już wypłacały oddziały ZUS, więc troszeczkę poza rejestracją tego 300+ utracimy trochę taką bieżącą kontrolę, w jaki sposób także nasi mieszkańcy tutaj dzisiaj dobijają do nas. Przede wszystkim to będą wnioski mieszkańców o świadczenia pieniężne. Po zweryfikowaniu będziemy mogli także płynnie powiedzieć, jaka ta grupa mieszkańców ukraińskich uchodźców znajduje się u nas w gminie.
Dziękuję. Chciałem jeszcze powitać, bo nie została nam pani przedstawiona, także tak domniemuję, pani dyrektor GZO, tak? Witam. Jakby pan burmistrz mógł przedstawić, bo...
Jest z nami pani Ewa Kotyrba, dyrektor GZO, w tematach Komisji Oświaty, która tutaj za chwilę będzie miała swój punkt jeszcze.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, a jak sytuacja w Krzyżowej Dolinie, bo tam rozmawialiśmy o tym punkcie dla uchodźców, Stara Schodnia, czy tam mamy kogoś, jak to tam wyglądają te dwa punkty?
W chwili obecnej u wojewody zgłosiliśmy dwa punkty, Schodnia Hala Sportowa i Krzyżowa Dolina Stara Szkoła. W obecnej chwili wydajemy posiłki dla 13 osób, 14 jest małe dziecko, więc przebywa w chwili obecnej 14 osób w tej budynku starej szkoły. Praktycznie dotknęliśmy maksimum i jesteśmy praktycznie w tej chwili już w optymalnej sytuacji, jeżeli chodzi o możliwość przyjęć. Jeżeli wojewoda zadekretuje do nas kilka osób, to będzie to raczej pobyt czasowy, tylko możliwy do zrealizowania w szkole, w sali sportowej wschodniej. Natomiast na tą chwilę, tak jak rozpoznajemy, bardzo duże jednak zainteresowanie pozostaje w dużych aglomeracjach miejskich i no, nie jesteśmy tutaj pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o taki obszar prowincji. Na tą chwilę zapełniliśmy nasze możliwości. Nie ma tutaj także jakiejś specjalnej zmiany przez ostatnie dwa tygodnie. Praktycznie tyle osób, które dojechały, mają i zapewniony posiłek, pobyt i czekamy po prostu na dalszy rozwój sytuacji.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze, panie burmistrzu, w jednej sprawie, ale to jest taka sprawa gospodarcza. Sprawdziło się tutaj na parkingu koło PKP ta obwódka, która jest, zabezpiecza nasze słupy energetyczne, bo też ktoś już cofał i dojechał, chyba zobaczył, że już jest na tym płotku, jest wykrzywiony, nie wiem, czy to można by poprawić, czy żeby to i estetykę i ten, ale mówię, sprawdziło się to, że słup nie jest uszkodzony, także... Proszę radny biskup, bo się zgłasza.
Ja do tego tematu też później wrócę, ale mam taką tutaj chronologię wydarzeń. Otrzymali radni, powiem, że dziwnego maila. Dla mnie to jest trochę dziwny mail. Jeżeli ktoś ma jakiś wymysł nagle pod wpływem emocji bieżącego stanu ogólnoświatowego, że tak powiem, proszę nie prosić o dosłanie koniecznej dokumentacji, bo nie pora, zaczyna takie zdanie. I w trybie nakazowym by chciał, żeby nazwać ulicę u nas tutaj w ramach Sojuszu Polsko-Ukraińskiego. Nie chcę tego działania nazwać aberracją, być może trzeba się nad tym zastanowić i mam nadzieję, że do tego nie będziemy poważnie podchodzić, bo troszeczkę to jest sytuacja nie na miejscu. Ktoś emocjonalnie rozchwiany wysyła wszystkim urzędom gmin w Polsce, bo chce sobie coś tam nazwać i tak dalej. Także mi się wydaje, że nie będziemy tego traktować chyba poważnie, tego maila i żadnego stanowiska nie będziemy zajmować w tej kwestii.
W swojej gminie
Znaczy ja osobiście nie jestem do końca świadomy, o jakiej treści maila mówi radny Marceli, natomiast spodziewam się, że ja osobiście jakby nie czytałem, nie odebrałem takiego maila, natomiast jeżeli szanowni radni mają jakieś zaproszenie do takiego rodzaju działania, to tylko mogę potwierdzić, że w kompetencji oczywiście Rady Miejskiej jest nadawanie ulic i to radni decydują o tym. W urzędzie nie przygotowujemy żadnych projektów uchwał w charakterze ostatniej sytuacji geopolitycznej, chociaż muszę tutaj zdradzić, co pewnie część z radnych poprze. Mamy tutaj z zastępcą pewną koncepcję nadania imienia naszemu świętej pamięci burmistrzowi Labusowi pewnego dużego obszaru, który wiąże się także również z jego i życiem i z pewnymi zmianami, które mogą nastąpić, ale czekamy na jakby uwolnienie środków finansowych, które pozwolą na to, że po zmianach moglibyśmy uregulować pewną przestrzeń, którą tak naprawdę mamy zaburzoną w numeracji, liczbie porządkowych pewnych nieruchomości i domów. Mam nadzieję, że radni także z klubu Janka Labusa przyjmą to jako dobry pomysł i myślę, że jeszcze w tej kadencji późnym końcem tego roku lub na początku przyszłego roku taką propozycję przedstawimy. Ale mówię, najpierw chcielibyśmy poznać, że mamy środki finansowe na wykonanie dużej inwestycji kilkunastomilionowej, a później po wykonaniu tej inwestycji nazwać to miejsce tutaj akurat imieniem burmistrza Jana Labusa, ale to tylko tyle dzisiaj i maksymalnie tyle wiem o naszych propozycjach zmian nazwy ulic, nic więcej. W urzędzie nie przygotowujemy.
Tak, tak. Tak. Tematy bieżące, gospodarcze. Panie burmistrzu, tutaj radny Jaremko mówił o tym blokadzie, tych odbojnikach, tych buforach. No co z tym masztem na tym na...
Jest podniesiony masz, ale to jest bardzo gry. Jak jeszcze raz nie potrafią, to robią wojenki.
Podniesiony jest, ale niewyprostowany i nie ma tych odbojników. Proszę?
Nie da się prostować.
A już prostowali już kiedyś.
Proszę Państwa, prostowanie tego było bardzo dużym ryzykiem że pęknie ta konstrukcja stalowa. Mamy to potwierdzone od Mateusza Klucznego, który jest wykonawcą, który uszkodził tą lampę w gminie Łubiany. Podobno to zrobił i pękła ta lampa i pracownicy Tauronu nam też powiedzieli, że prostowanie może się udać, a może powodować, że pęknie tam, gdzie było to skrzywienie. Możemy to spróbować, zaryzykować, ale nas to będzie kosztowało wtedy 3000 zł.
Tak. Teraz tak, widziałem, że ruszyły na Częstochowskiej prace. Chodzi mi o te chodniki, dam dalej, żeby to zostało przywrócone. To chyba w tym miesiącu się z tym uporają. No, i... no właśnie, słyszałem. I kwestia tych malowania znaków poziomych przy okazji, te pasy. I...
będą pomalowane i prosiliśmy dyrektora Cebulę, żeby to samo zrobił na drogach wojewódzkich.
Przed majówką.
Ale chcemy to zrobić teraz już, chcemy to zrobić bardzo poważnie, mają to być pasy biało-czerwone, mają to być grube, szorstkie przejścia biało-czerwone.
Na Ozimskiej super sprawa jest kocie oczka czerwone. Czy jest taka możliwość zamontowania takich światełek? Jest to bardzo bezpieczne. Auta zbliżające się do przejścia, automatycznie włącza się taki sygnalizator w nawierzchni drogi na Olsztyńskiej koło basenu. Widział pan burmistrz? Ja zgłaszałem ostatnio uprzątnięcie odcinka od mostu wzdłuż nabrzeża, budynek GTV tam do Lidla, może nie do Rossmana, tam te nabrzeże. Będzie to w tym? Jest zlecenie.
Co roku to robimy i również to robimy na przełomie kwietnia i maja.
Dobrze, dziękuję.
Od mostu do mostu.
No, tak.
W tamtym roku mieliśmy 3 pojemniki KP7, Multum, Materacy. Niesamowite skarby tam ludzie potrafią przynieść. 3 pojemniki KP7 między na tym krótkim odcinku, żeśmy w tamtym roku zebrali.
Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ma zapoznanie się z oceną funkcjonowania. Czy komisja zapoznała się? Dziękuję. To my na tym punkcie zamkniemy posiedzenie, a komisja jeszcze... No, w związku z wyczerpaniem tematów dzisiejszego posiedzenia zamykam posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję.
Komisja Oświaty ma dzisiaj ocenę funkcjonowania oświaty w gminie, informacja o stanie przygotowania oświaty do nowego roku szkolnego, czyli strukturę organizacji sieci szkolnej oświaty. Ja przygotowałam wstępny projekt oceny z tym, że może przeczytam ten projekt, ale później chciałabym się jeszcze, chciałabym, tak, poprosić panią dyrektor o jeszcze pewne szczegóły. Więc stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. z dnia 20 kwietnia 2022 na temat ocena funkcjonowania oświaty w gminie, informacja o stanie przygotowania oświaty do nowego roku szkolnego. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2002 roku zapoznała się z materiałami wyżej wymienionym w temacie przedłożonym przez dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty panią Ewę Kotyrba. Strukturę sieci szkolnej na rok...
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia. Struktura sieci szkolnej na rok szkolny 2021-2022 pozostaje bez zmian, a stanowi o tym uchwała nr 10/56/19 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2019 roku, która określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Uchwała nr 34/236/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 roku określa sieć publicznych przedszkoli. Żłobek działa na podstawie uchwały 41/29/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 marca 2019 roku, a jego filia na podstawie uchwały, oj chyba tu pozamieniałam numery, tu ma być na podstawie... 41/374/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2001 roku. Dodatkowo na terenie gminy działa niepubliczny żłobek dziecięcy Dworek, wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod pozycją 19589/ZEW. Gmina Ozimek jest organem prowadzącym dla 8 szkół, 6 przedszkolnych oddziałów zerowych w szkołach i 6 placówek przedszkolnych oraz 1 żłobka samorządowego i jego filii. Stan liczby dzieci w placówkach w roku szkolnym 2021-2022 wynosi 1885 osób. Od 1 marca 2022 roku trwa rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2022-2023 do szkół i przedszkoli w gminie Ozimek, który ostatecznie zakończy się 31 sierpnia 2022. Od 1 do 29 kwietnia 2022 trwa nabór do żłobka samorządowego i jego filii. Dane demograficzne wskazują, iż gmina Ozimek dysponuje miejscami w szkołach i przedszkolach dla wszystkich mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy. Liczba nauczycieli zatrudnionych w naszej gminie na rok szkolny 2021-2022 w pełnym wymiarze godzin wynosi 192 osoby, w niepełnym wymiarze godzin wynosi 90 osób. Liczba zatrudnionych nauczycieli w wieku uprawniającym do świadczenia kompensacyjnego to 70 osób, a liczba zatrudnionych nauczycieli emerytów wynosi 8 osób. Wymiar etatów w podziale na etat subwencyjny i niesubwencyjny ze względu na stopień awansu zawodowego ogółem wynosi 216,54 etatów. Pracownicy administracji i obsługi obejmują 133,14 etatów. Komisja ponawia wniosek o budowę sali gimnastycznej przy szkole nr 2 w Ozimku i szkole w Dylakach. Wniosek z 17 czerwca 2009 roku, co rok przechodzi i dalej o niego wnioskujemy. Na tym moje projekt stanowiska został zakończony, ale tak zabrakło mi tutaj, teraz pytanie do pani dyrektor, Jakie były koszty nauczania w przeliczeniu na jedno dziecko, na jednego ucznia? Jakby można było uzupełnić... do uzupełnienia właśnie, ale tak, żeby to się znalazło do sesji. A sesję mamy 27 poniedziałek. Także myślę, że trochę czasu, no nie mam tego dużo, ale takich parę szczegółów po prostu.
To jeszcze raz poproszę, koszty?
Nauczania na przeliczanie, przeliczone
koszt
na
jedno, na liczbę ucznia.
Na jednego ucznia.
Myślę, że żeby to ukryć sprawnie, to musiał być to pan rok po prostu kalendarzowy. No takie będą na pewno każda jednostka w budżecie swojej mamy. Mm-hmm. Czyli za rok 21 można podać to podniesienie do 20 nawet.
I jak wyglądała subwencja
oświatowa
w porównaniu do kosztów utrzymania oświaty? I jak wszyscy wiemy, stało się to odgórnie, że mamy zmniejszone godziny nauczania języka niemieckiego i w sumie no, jest to na pewno problem dla nas chyba też i dla rodziców też i właściwie jakby to wygląda, w ogóle jak pani to widzi w tym roku, czy będziemy się zwracać do burmistrza o dofinansowanie jakichś godzin tych, w tym znaczy tego języka i w ogóle no, od razu to niweluje liczbę godzin dla nauczycieli, którzy byli w tym momencie zatrudnieni. Jak to teraz wygląda? Czy to tak może na szybko nam pani tu odpowiedzieć?
Burmistrz, że tak powiem, wyprzedzając nawet wnioski dyrektorów, ponieważ na wniosek dyrektora organ prowadzący może dołożyć odpowiednią ilość godzin, maksymalnie 3 na oddział, na odpowiedni wskazany przez dyrektora przedmiot. W związku z czym burmistrz wyraził już taką wolę i zaproponował godzinę języka mniejszości narodowej dla każdego nauczyciela, który jest zatrudniony. Czyli mają nauczyciele, którzy pracują, mają jedną godzinę, która jest z rozporządzenia pana ministra Czarnka, jedną godzinę od pana burmistrza i wskazywał również pan burmistrz, żeby godzina do dyspozycji dyrektora, która jest przeznaczona na rozwijanie zajęć, zainteresowań i tak dalej, można by było również przeznaczyć na to. Natomiast tutaj w związku z tym, że to się odbywa w tak zwanym ciągu edukacyjnym, dyrektorzy różnie do tego podeszli, natomiast zabezpieczyli wszystkich germanistów zatrudnionych tak, aby utrzymali etaty.
Mhm. Czyli nie będzie problemu z...
Na tę chwilę dyrektorzy nie zgłaszali żadnych trudności i kłopotów, że jak gdyby osoby zatrudnione, germaniści zatrudnieni w szkole są zagrożeni obniżeniem etatu lub też nawet zwolnieniem. Więc zadbali o to również ze swojej strony.
Mhm. Proszę.
Ja jeszcze tylko dodam, że tą naszą decyzję poprzedziła ankieta, którą skierowaliśmy w marcu do rodziców z prośbą o określenie się, czy życzą sobie i oczekują przywrócenia tych 2 godzin dodatkowych. Większość, zdecydowana większość mieszkańców, rodziców, opiekunów potwierdziła nam to w ankietach. Stąd też taka decyzja, żeby w gminie Ozimek przywrócić dodatkową godzinę w ramach godzin gminnych, a o trzecią godzinę poprosić dyrektorów, aby taką wyszukali we swoich oddziałach i żeby ją przypisali w arkuszach organizacyjnych. W różny sposób pewnie dyrektorzy się zachowają, bo ta godzina dyrektorska może być w odpowiednim czasie gdzieś już rezerwowana pod określone zajęcia, ale myślę, że pod koniec maja, kiedy będziemy mieli wszystkie arkusze, będziemy mieli pełną wiedzę, jak dyrektorzy jakby wykonali ten arkusz i przygotują się lub na 3 pełne godziny niemieckiego, lub na łączone na pewno 2 z dodatkowymi zajęciami.
Jeszcze chciałabym tylko dopowiedzieć, że dyrektorzy szkół wykorzystują czasem również godzinę dyrektorską do tego, żeby innemu nauczycielowi zamknąć etat. W związku z tym nie zawsze jest możliwe odebranie jednemu nauczycielowi, który by nie miał etatu, a dodanie germaniście, który ma też inne kwalifikacje i można mu w inny sposób zabezpieczyć. Więc tutaj jak gdyby polegamy trochę na znajomości dyrektorów, tego co mają, czym dysponują, i tak, żeby zabezpieczyli wszystkich swoich pracowników. I na tę chwilę tak się dzieje.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania, mamy jakieś jeszcze, mamy panią dyrektor, czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać?
W temacie komisji.
Tak, w temacie komisji. Nie ma żadnych pytań. Ja jeszcze dołączę tą odpowiedź, te brakujące nam części do tego projektu i czy w tym momencie będziemy głosować za przyjęciem tego projektu? To bardzo proszę zagłosować, czy jesteście za przyjęciem projektu stanowiska na dzień dzisiejszy. Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za, dziękuję. I ja mam jeszcze jedną prośbę. Ponieważ tak się złożyło, że chyba trochę za wcześnie mamy przewidziany ten punkt ocenę oświaty, może nie tyle ocenę, ile właśnie tutaj tak, przygotowanie do nowego roku, bo rekrutacja właśnie wynika z informacji, że będzie aż do 31 sierpnia. I ja myślę, że dobrze by było, gdybyśmy przełożyli tą drugą część tego naszego zadania na wrzesień, może w ten czas.
Komisja jeszcze opiniuje kwestię jako komisja gospodarcza, remont, inwestycje, czy komisja nie ma
takiego? Nie, my nie mamy teraz takiego tematu.
To by można drugą część takiego.
Ale
tak, nie. Chodzi o samą informację. No, my byśmy przegłosowali tylko zmianę w naszym planie, w naszym planie pracy, nie w planie Rady, nasz plan komisji. Żeby te informacje przełożyć na wrzesień i dodać do planu wrześniowego, planu komisji, ale planu wrześniowego. A na wrzesień może ja tu mam nasz plan, to przeczytam, co będziemy mieli we wrześniu. Na wrzesień mamy właśnie informacje o przygotowaniu szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2022-2023. Więc ja myślę, że jak zepniemy to wszystko razem, to będzie dobrze. Kto jest za przeniesieniem części, drugiej części może punktu w planie, informacja na temat... Nie, to nie było to. Informacja o stanie przygotowania oświaty do nowego roku szkolnego, struktura organizacji sieci gminnej, sieci szkolnej oświaty. Kto jest za przeniesieniem tego punktu na wrzesień? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za, czyli jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I jeszcze mam jeden punkt, który nie był wprowadzony do planu Rady Miejskiej, ale jest w naszym planie komisji. Kwietniowy punkt. Informacja na temat bazy sportowej w gminie, stan obiektów sportowych, w tym boisk sportowych, szkolnych, sal gimnastycznych, sport masowy. I ten punkt też bym chciała przenieść do punktów majowych, bo tutaj mamy ocenę przygotowania placów zabaw i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych do sezonu wiosenno-letniego i bezpieczeństwo ich użytkowania. Ja myślę, gdy te punkty połączymy razem, one dadzą nam po prostu jeden większy obraz na nasze zapytania. Czy komisja zgadza się z takim układem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Więc ja myślę, że wyczerpaliśmy też, jak nikt nie chce zadać żadnego pytania, czyli wszystko jest jasne, więc wyczerpaliśmy nasze porządek narady, posiedzenia. Więc dziękuję bardzo i do zobaczenia na sesji. Dziękuję.